tranh nhớ quê tôi.
Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę 17 sierpnia, za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Laure. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Krzysztofa Rutkowskiego oraz magazyn z cyklu Europa widziana z Paryża Sylwii Gibbs. Potem magazyn z cyklu Polska we Francji przedstawi Anna Benhardt. Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że francuska piosenka jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Kanclerz Merkel zapowiada w Tbilisi, że Gruzja zostanie przyjęta do NATO. Nie podaje jednak żadnego terminu. Rosjanie zapowiadają rozpoczęcie wycofywania się z Gruzji na poniedziałek. Sarkozy grozi Miedwiediewowi pogorszeniem się stosunków Unia Europejska-Rosja. Na Białorusi z więzienia wypuszczono opozycjonistę Kozulina. W Pekinie Polacy ruszyli z medalami, Francuzi nadal je zdobywają, a Mike Phelps wchodzi do historii igrzysk z 8 złotymi krążkami. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Anną Bernhardt. Przebywająca w Tbilisi kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że cokolwiek by się nie stało, to Gruzja zostanie członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Rozmowę telefoniczną przeprowadzili w niedzielę przewodniczący obecnie Unii Europejskiej, prezydent Francji Nicolas Sarkozy i prezydent Rosji Dmitry Miedwiediew. Sarkozy ostrzegł Miedwiediewa, że Rosja może spodziewać się ze strony Unii Europejskiej daleko posuniętych konsekwencji, jeśli szybko i całkowicie nie wywiąże się z podpisanego porozumienia pokojowego. Sarkozy przypomniał Miedwiediewowi, że 6-punktowe porozumienie przewiduje natychmiastowe wycofanie z terytorium Gruzji wojsk rosyjskich. Miedwiediew poinformował Sarkozy'ego, że wycofywanie żołnierzy rosyjskich z Gruzji rozpocznie się w poniedziałek w południe i że będzie się odbywało stopniowo. Obaj doszli do porozumienia, że jak najszybciej należy w Gruzji umieścić pokojowych obserwatorów z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Uzgodnili, że będą się kontaktować telefonicznie codziennie, aż do rozwiązania obecnego konfliktu na Kaukazie i całkowitego wprowadzenia w życie porozumienia o przerwaniu ognia. Tymczasem Gruzini informują, że siły rosyjskie właściwie nie wychodzą z Gruzji, tylko się przemieszczają. Co innego twierdzi dowódca sił rosyjskich na tym froncie, generał Wiaczesław Borysow. Jego zdaniem kolumny wojsk rosyjskich już powoli opuszczają Tchinwali i kierują się z powrotem do Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony słowa generała Borysowa dementuje. Według gruzińskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Rosjanie jedynie przerzucili część swych wojsk z Gori do innych miejscowości Ahalgori i Hachuri. Opuszczając miasta, Rosjanie grabią, co się tylko da. Z Abchazji na terytorium Gruzji przedostają się uzbrojone bandy młodych ludzi, którzy też atakują Gruzinów. Premier Gruzji Lado Gurgenidze potępił systematyczne niszczenie przez żołnierzy rosyjskich wojskowych oraz cywilnych struktur gruzińskich. Natychmiastowego otwarcia korytarzy humanitarnych z Osetii Południowej do Gruzji domaga się papież Benedykt XVI. Apel wystosował ze swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo podczas modlitwy na Anioł Pański. Na Białorusi z więzienia wypuszczony został w sobotę opozycjonista Aleksander Kozulin. Przebywał on za kratkami więzienia Łukaszenki 2 lata, a wsadzono go tam za branie udziału w protestach przeciwko białoruskiej władzy i fałszowaniu wyborów przez Aleksandra Łukaszenkę w roku 2006. Przypuszcza się, że jest to gest dobrej woli Łukaszenki przed przewidzianymi na koniec września tego roku wyborami powszechnymi do parlamentu w Mińsku. Zadowolenie z uwolnienia wyraził Waszyngton, twierdząc, że może to być dobry krok na drodze do polepszenia stosunków amerykańsko-białoruskich. Z kroku władz białoruskich cieszy się też francuska prezydencja UE. Słuchają Państwo Paryża RFI.
Ponad 3 miliony wiernych wzięło udział w obchodach upamiętniających narodziny ostatniego z szyickich imamów Muhammeda al-Mahdiego. Uroczystości jak co roku miały miejsce w Karbali, oddalonej o ponad 100 kilometrów na południe od Bagdadu. Obchodom towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wszyscy przybywający tu w ostatnich dniach pielgrzymi, w tym także kobiety, poddawani byli szczegółowej kontroli. Restrykcje wprowadzono w związku z zagrożeniem terrorystycznym. terrorystycznym, gdyż pielgrzymi stali się celem zamachów. W ostatnich 4 dniach zginęło ponad 40 osób, a blisko 150 zostało rannych. Najbardziej krwawe ataki przeprowadziły w czwartek 2 kobiety samobójczynie, które odpaliły ładunki wybuchowe w tłumie pielgrzymów na drodze z Bagdadu, niedaleko miejscowości Iskandariach. Gubernator Karbali, Ashil Shazali, ocenił, że w mieście zgromadziło się ponad 3 miliony wiernych. Do świętego miasta szyitów przybyli głównie Irakijczycy, ale też pielgrzymi z Iranu i innych islamskich państw Azji. Nad bezpieczeństwem szyitów czuwało ponad 2000 policjantów, a w całym mieście i na trasach pielgrzymek zmobilizowano w sumie 40 tysięcy policjantów i żołnierzy, których wspomagały irackie i amerykańskie patrole z powietrza. W ubiegłym roku w zamachach w czasie podobnej pielgrzymki zginęło ponad 50 osób, a 300 zostało rannych. Nie odstraszyło to jednak wyznawców islamu od wzięcia udziału w tegorocznych uroczystościach. Według wierzeń szyickich imam Mahdi nie umarł, żyje w ukryciu, by pewnego dnia tuż przed sądem ostatecznym powrócić, aby uratować ludzkość przed szatanem.
Tu Paryż, RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Pierwsze przedwyborcze spotkanie mają za sobą w USA kandydat demokratów Barack Obama i kandydat republikanów John McCain. Rewelacji specjalnych nie było. Spotkali się oni u ewangelickiego pastora Ricka Warrena, jednego z najbardziej znanych w Stanach Zjednoczonych duchownych, a głównym tematem dyskusji były sprawy religijne. Szef dyplomacji francuskiej, Bernard Kouchner, poinformował, że nie spotka się z Dalai Lamą podczas jego wizyty we Francji, głównie z uwagi na napięty kalendarz spotkań związanych z kryzysem na Kaukazie. Do spotkania tego miało dojść w najbliższą środę. Opozycja socjalistyczna we Francji potępia ten, jak czytamy w specjalnym komunikacie na ten temat, nieodpowiedzialny walc wahań dyplomatycznych władz francuskich. Koniec cytatu. Na jednej z plaż w hiszpańskiej Maladze wybuchła podłożona przez terrorystów z baskijskiej organizacji ETA bomba. Na szczęście poinformowano o tym wcześniej policję i Guardia Civil zdołała na czas ewakuować wszystkich plażowiczów. Bomba wybuchła o godzinie 13. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz doniesienia z Pekinu. Mamy pływaka wszechczasów. 8 złotych medali zdobył podczas zakończonych właśnie zawodów pływackich na 29. Igrzyskach Olimpijskich Amerykanin Michael Phelps. Pobił on tym samym rekord swego rodaka Mike'a Spitza, który podczas Olimpiady w Monachium w roku 1972 zdobył w pływaniu aż 7 tytułów mistrzowskich. Niedziela była dniem bardzo szczęśliwym dla sportowców z Polski. W wioślarstwie w wyniku wyścigu czwórek podwójnych złoto wywalczyła osada Kolbowicz-Wasilewski-Jeleński Korol. Na drugim miejscu byli Włosi, a brąz wywalczyli Francuzi. Płynęli w składzie Peltier, Koefik, Baha, Behest. W czwórce wagi lekkiej bez sternika polska osada Bernatajkis, Pawełczak, Pawłowski, Rańda wywalczyła medal srebrny. Pierwsi byli Duńczycy, a trzeci Kanadyjczycy. Szymon Kołecki z wynikiem 403 kg zajął drugie miejsce w podnoszeniu ciężarów. Złoty medal zdobył Ilja Ilin z Kazachstanu, który uzyskał łącznie 406 kg. Trzeci był Rosjanin Hadzimurat Akajew. Agnieszka Wieszczek, startująca w zapasach w kategorii 72 kg, wywalczyła brązowy medal. W finałowej walce Bułgarka z Latewa przegrała przed czasem z Chinką Zhao Wang. Jeśli chodzi o medale Francji, to drużyna szablistów pokonała w walce o złoty medal Amerykanów. Medal brązowy zdobyli Włosi. Guillaume Florent zdobył brąz w żeglarstwie w klasie Finn. Złoto przypadło Brytyjczykowi Ainsley, a srebro Amerykaninowi Rayleigh. W tenisie złoto zdobył Hiszpan Rafael Nadal, to u panów, a u pań Rosjanka Jelena Demienkiewa. W lekkoatletyce sprint na 100 metrów kobiet wygrała reprezentantka Jamajki Shelly Ann Fraser, wyprzedzając swe rodaczki Sharon Simpson i Karen Stewart, które przybiegły na metę ex aequo i zdobyły tym samym 2 srebrne medale w tej konkurencji. Tu Paryż RFI. Do wysłuchania przeglądu francuskich tygodników zaprasza teraz Krzysztof Rutkowski.
francuskie tygodniki, niezależnie od zabarwienia politycznego, wydają się zgodne. Putin próbuje, Putin testuje, Putin sprawdza. Ile jeszcze można naciągać strunę? Ile może jeszcze bezkarnie popełnić prowokacji i zbrodni? Czy Unia Europejska pod przewodnictwem Sarkoziego, którego Putin traktuje najdelikatniej mówiąc lekce, potrafi zachować się stanowczo wobec zaborczych ciągotek byłego kagiebisty o rekinich oczach w rosyjskiego nacjonalistę przemienionego? Czy Stany Zjednoczone mają jeszcze jakieś karty do rozegrania? Czy żelazna kurtyna znowu zapada ze zgrzytaniem, piskiem i schukiem? Jak daleko Putin się posunie? Czytamy na pierwszej stronie Le Nouvel Observateur. Gruzja, Putinowa prowokacja. Oto tytuł na pierwszej stronie tygodnika Le Point. Żelazna kurtyna. Oto tytuł artykułu wstępnego w tygodniku L'Express. Kipling, wielki Kipling, opisał ponad 100 lat temu, jak to Imperium Rosyjskie walczy z Imperium Carów o kontrolę nad Kaukazem, Azją Centralną oraz nad Morzem Czarnym. Kipling był, powtarzam, wielkim pisarzem, nie tylko i nie przede wszystkim dlatego, że napisał dopuszczoną przez komunistyczną cenzurę Księgę Dżungli. Kipling był wieszczem geopolitycznym. Co prawda na Kaukazie, w Azji Centralnej i w rejonie Morza Czarnego nie ściera się już Imperium Brytyjskie z Imperium Carów, ale Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i wyzwolony od komunizmu wielki płat Europy z nowobogacką Rosją, pompowaną cenami ropy i gazu oraz rządzą imperialnego odwetu. O tym napisał Jean-Baptiste Naudé w artykule Kaukaz, nowa wielka gra na łamach Le Nouvel Observateur. Pod mętną powierzchnią przyczyn dziwacznej wojny etniczno-politycznej, w której Gruzini nie wiadomo dlaczego biją się z Osetyńcami południowymi i Abchazami, trwa konfrontacja o woni nafty oraz zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Wojny o Kaukaz i jego zasoby naturalne, czytamy w Le Nouvel Observateur. Dlaczego to nie jest konflikt lokalny, pyta Jean-Baptiste Naudé. Dlatego, że armia osetyńska lub abchaska bez Rosjan nie istnieje. Rosjanie trzymają tu z namaszczenia ONZ swe pokojowe i rozjemcze oddziały od 1991 roku i od dawna ściągnęli dywizje pancerne pod granicę. Armia gruzińska, nadal mała, jest intensywnie zbrojona i szkolona przez Amerykanów i Izraelczyków. Na Kaukazie rozgrywa się próba sił pomiędzy USA i Rosją. Konflikty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją rosną i przybierają na sile z każdym dniem. Wydawałoby się, i na to właśnie liczył Misza Saakaszwili, że przyjęcie Gruzji, wiernego sojusznika USA, do NATO lub przynajmniej udzielenie Gruzji paszportu do Sojuszu Północnoatlantyckiego rozwiązuje kwestię bezpieczeństwa na Kaukazie i obezwładnia do pewnego stopnia Rosję. Gruzja paszportu nie dostała, ponieważ, tak przynajmniej uważa autor artykułu Le Nouvel Observateur, jak można przyjąć do NATO kraj, którego terytorium jest w części okupowane przez wojska rosyjskie. Pojawia się natychmiast niebezpieczeństwo konfrontacji bezpośredniej pomiędzy Rosją i Sojuszem Północnoatlantyckim, bo przecież zgodnie z kartą podstawową NATO, w wypadku agresji na jedno z państw członkowskich w obronie napadniętego stają wszystkie pozostałe. Ten węzełek gordyjsko-kaukaski należało jakoś przeciąć. Prezydent Gruzji, adwokat, absolwent Kolumbii z amerykańskim doświadczeniem, z żoną z Holandii, z sercem oraz głową wypełnioną ideami demokracji Zachodu, Misza Saakaszwili, impulsywny i autentyczny, gruziński patriota i jednocześnie wielbiciel wolności europejskiej i wolnego świata, musiał jakoś rozegrać tę partię. Do NATO Gruzja nie zostanie wpuszczona, dopóki na terenie Gruzji będą stacjonować rosyjskie wojska. Innymi słowy, dopóki integralność terytorialna Gruzji nie stanie się rzeczywista. Misza Saakaszwili zaczął tracić złudzenia w stosunku do Zachodu, czytamy w artykule pod tym właśnie tytułem w tygodniku Le Point, i dlatego postanowił zagrać pokerowo, wygnać z Gruzji rosyjskie wojsko i w ten sposób udowodnić, że zapewnił integralność terytorialną sam, a więc nic już nie stoi na przeszkodzie, by Gruzja stała się wreszcie członkiem NATO. Saakaszwili chciał grać w pokera, a tymczasem zagrał w rosyjską ruletkę. Rosjanie o tym wiedzieli, przewidzieli zagrywkę Gruzina i skoncentrowali dywizję, by zmiażdżyć Miszę. Putin, zapoziawszy gdzieś po drodze Miedwiediewa, odwiedził sztab 58. Armii Rosyjskiej, która w zwartych szykach wkroczyła do Gruzji. Putin błysnął rybim wzrokiem i zagrzmiał o ludobójstwie popełnionym przez Gruzinów na południowych Osetyńcach. Chociaż nigdy przecież do niczego takiego nie doszło, ale przecież Putin tak twierdził. Dodał też bardzo ostre słowa o cynizmie Amerykanów oraz Zachodu. Putina Rosjanie kochają. Za co Rosjanie kochają Putina? Jest to prosty rosyjski człowiek. Putin jest nasz, Putin jest błatny i grypserą grypsuje. No, może nie jest to taki prosty rosyjski człowiek, może nie zupełnie, ale taki, który wie, jak szmal zarobić i jak pod celą siedzieć. Putin wyłożył i przestrzega elementarnych zasad gry. Ala ma kota, ala jest grzeczna, więc ala dostanie Mercedesa. Po co Ali kot? Putin wie, jak gadać do ludu. Putin gadał, że czeczeńskich terrorystów będzie ścigał nawet w kiblach. Putin zaciął się na Saakaszwilego, tak jak na terrorystów, czytamy w Le Point. Nadciąga 40. rocznica sowieckiego najazdu na Czechosłowację. Czołgi wjechały do Pragi w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku. Tygodnik L'Express opublikował z tej okazji obszerny wywiad z Václavem Havlem zatytułowany "Zjednoczenie Europy musi postępować". Czas pokazał, że Václav Havel jest niekwestionowanym i niekwestionowalnym symbolem potęgi smaku, potęgi woli i odwagi w XX wieku. Jego życie jest dziełem sztuki, powiadał o Havlu inny wielki Czech, Milan Kundera. Tak, Václav Havel jest wielki. W wywiadzie dla L'Express Václav Havel ostrzega przed Putinem. Powiedział tak: Putin stworzył nowy typ dyktatury, wysoce wyrafinowany. To już nie jest czysty komunizm, to nie jest też czysty nacjonalizm. Trzeba o tym mówić jasno. Nie możemy przymykać oczu i udawać, że tej dyktatury nowego typu nie widzimy. Putinowy reżim łączy się z pewnym sukcesem gospodarczym, co nie jest zaskoczeniem. Rozpad Związku Sowieckiego był traumatyczny i Putin stara się odbudować tę utraconą całość w inny sposób. Putin bardzo źle trawi utratę wpływów na obszarach podporządkowanych dawnemu Związkowi Sowieckiemu. Dlatego też zbudował system, który polega na konfraterii polityczno-ekonomicznej, czyli na sitwie. To jest system zamknięty, a sitwa jest starannie dobierana i selekcjonowana. Kto się wyłamuje z gry, ląduje na Syberii. Václav Havel potwierdził raz jeszcze swoją opinię o interwencji w Iraku. Popierał decyzję o obaleniu irackiego dyktatora w roku 2003. Podobnie twierdzi również dzisiaj, ponieważ życie ludzkie zawsze liczy się bardziej niż suwerenność państwowa. Mamy prawo interweniować tam, gdzie popełniane są masowe zbrodnie, gdzie naród cierpi zło. Ale zawsze trzeba dobrze się zastanowić, zanim taką decyzję się podejmie, powiedział Václav Havel. Zdaniem Václava Havla instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach nie zagraża Rosji, ani też nie pozostaje sprzeczna z duchem Unii Europejskiej oraz z duchem NATO. System obrony służy obronie. Histerie Rosjan w tej sprawie są absurdalne. A konstytucja europejska? Václav Havel wyraził w tej kwestii zdanie jasne, godne artysty i polityka zarazem. Konstytucja europejska musi być tekstem krótkim i jasnym, takim, by dzieci nauczyły się jej bez wysiłku w szkole. Czytamy w wywiadzie z wielkim Czechem na łamach L'Express.
Magazyn Euranet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Wojna na Kaukazie wybuchła, zanim jeszcze Unia Europejska zdążyła podjąć negocjacje o partnerstwie strategicznym z Rosją. Przypuszczalnie plany unijnych negocjatorów nie przeżyją wjazdu rosyjskich czołgów do Gruzji. O nowej sytuacji na osi Bruksela-Moskwa mówi Krzysztof Soloch, specjalista w dziedzinie Europy Środkowej i Wschodniej we Francuskim Instytucie Relacji Międzynarodowych. Początkowo plan przedstawiony przez prezydenta Sarkoziego, plan pokojowy dla Gruzji, mówił o zagwarantowaniu jej integralności terytorialnej. Obecnie tego punktu nie ma.
Tak, nie będzie łatwo przekonać prezydenta Saakaszwili do przyjęcia tego planu, który dziwi tak naprawdę, dlatego że Rosja staje się krajem, który narzuca społeczności międzynarodowej swoje położenie, swoją wizję geopolityczną regionu. Myślę, że to jest niezwykle niebezpieczne. Można mówić o pewnym podziale na strefy wpływów, chociaż ten podział nieoficjalnie istniał, ale teraz jeśli nie będzie potwierdzone integralności terytorialnej Gruzji, będzie można mówić o pewnej powrocie, tak jak za czasów zimnej wojny, do oficjalnych stref wpływów krajów.
Czy Rosja teraz, postępując tak wobec Gruzji, daje jednocześnie ogólniejszy sygnał?
Oczywiście Rosja chciała pokazać nie tylko Gruzji, ale przede wszystkim krajom zachodnim decyzję o przyjęcie ewentualne Gruzji albo Ukrainy, ale przede wszystkim Gruzji do NATO albo do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim do NATO, nie zostanie bez odpowiedzi, adekwatnej odpowiedzi Rosji. No i ten cel myślę, że osiągnęła Rosja.
Sądzi pan teraz, że czerwona linia została w jakimś sensie wyznaczona, ale w którym miejscu? Przez Rosję?
Myślę, że tą czerwoną linią jest przyjęcie Gruzji do NATO. Dzisiaj myślę, że będzie ciężko osiągnąć ten cel przez prezydenta Gruzji Saakaszwilego. Takim jakby punktem krytycznym miał być szczyt NATO, zebranie NATO w grudniu tego roku, na którym miała być jeszcze raz dyskutowana kwestia przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO. I tutaj Rosja chciała jakby pokazać krajom członkowskim NATO, żeby nie podejmowali tej decyzji.
A jeśli chodzi o Unię Europejską, co Unia uzależniona od Rosji pod względem energetycznym, która zamierzała prowadzić rozmowy w sprawie nowego układu o partnerstwie z Rosją, co teraz Unia ma robić?
Przede wszystkim musi zagwarantować pokój w tym regionie. Następnie musi być rozwiązana wreszcie kwestia tych dwóch separatycznych republik, czyli Abchazji i Osetii Południowej. Następnie Rosja musi również zadeklarować i myślę zgodzić się na zaprzestanie walk i działań wojennych na tym terytorium. Unia Europejska myślę powinna także wstrzymać się w podpisywaniu tego układu i jednoznacznie dać do zrozumienia, że ten układ nie zostanie podpisany, jeśli Rosja nie zaakceptuje, nie podpisze najważniejszych punktów dzisiejszego sporu, czyli między innymi karty energetycznej. Myślę, że tutaj Unia Europejska dzisiaj powinna przyjąć niezwykle twardy punkt w negocjacjach i pokazać Rosji, że takie działania są absolutnie niedopuszczalne w XXI wieku.
Jakie są atuty w ręku Unii Europejskiej w tych negocjacjach? Powiedzmy, że Rosja ma gaz i ropę, a jakie są atuty Unii Europejskiej?
No, myślę, że takim atutem jednak Unii Europejskiej jest rynek zbytu. Jeśli Unia Europejska nie zakupi tego gazu i ropy, Rosja będzie pod dużą presją. Jest to też także duży atut. Z drugiej strony myślę, że Unia Europejska ma także dużo do powiedzenia, nie tylko w kwestiach ekonomicznych, ale także i w kwestiach politycznych. W większości Rosji Unia Europejska ma pewne atrybuty, które powinny Rosji dać do zrozumienia, że konflikt między Unią Europejską a Rosją jest jakby niewskazany i szkodliwy dla samej Rosji.
Jest jeszcze, powiedzmy, że Unia ma gdzieś w kieszeni od czerwca 2008 roku Partnerstwo Wschodnie, projekt Partnerstwa Wschodniego, który został zaproponowany zresztą przez Polskę, między innymi i Szwecję. Jak wygląda teraz perspektywa tego Partnerstwa Wschodniego w świetle wydarzeń?
Myślę, że to Partnerstwo Wschodnie jak na razie zostanie odsunięte na bok, gdyż sprawa rozwiązania tego konfliktu jest priorytetem Unii Europejskiej. Jeśli dojdzie do pewnego konsensusu między Unią Europejską a Rosją, myślę, że ten punkt, ta polityka wschodnia Unii Europejskiej będzie jedną z ważniejszych polityk Unii Europejskiej, zważywszy na duże zagrożenie z tamtej strony, zagrożenie konfliktowe. Myślę, że ta inicjatywa, jak pani zaznaczyła, Polski i Szwecji, ma szansę odbicia się dużym, większym echem i skupić dużą, większą uwagę niż ta polityka śródziemnomorska zaproponowana przez Francję. No, tutaj będziemy mieli do czynienia z dwoma jakby całkowitymi innymi podejściami. Unia Śródziemnomorska jawi się dzisiaj bardziej jako polityka kulturalna albo ekonomiczna, podczas gdy ta polityka wschodnia orientalna Unii Europejskiej będzie tą polityką, gdzie elementy bezpieczeństwa, elementy wojskowe będą grały niezwykłą dużą rolę.
Mówił Krzysztof Soloch, specjalista w dziedzinie Europy Środkowej i Wschodniej we Francuskim Instytucie Relacji Międzynarodowych, IFRI. Projekt Wschodniego Partnerstwa zaproponowany przez Polskę i Szwecję i zaakceptowany przez całą Unię Europejską istnieje na razie tylko na papierze. Po wybuchu wojny na Kaukazie Wschodnie Partnerstwo, które objąć ma 5 byłych republik sowieckich, w tym Gruzja, nabrało szczególnej aktualności. Wymiar wschodni Unii Europejskiej, który tak żywo obchodzi Polaków, jest tematem rozmowy, którą nasz korespondent Marek Pędziwol przeprowadził z Krzysztofem Bobińskim, byłym korespondentem Financial Times w Polsce. Polsce, przewodniczącym Fundacji Unia i Polska. Rozmowa toczyła się podczas konferencji wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie Warszawskim w lipcu 2008 roku, przed wybuchem konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. Krzysztof Bobiński widzi w Partnerstwie Wschodnim Unii spotkanie trzech mórz.
Mówimy tutaj tak naprawdę o polityce opartej o trzech morzach. O Morzu Bałtyckim, o Morzu Czarnym i o Morzu Śródziemnym. To jest trochę inne spojrzenie na granice Unii. To jest spojrzenie na granice morskie Unii, nie na lądowe granice. Lądowe granice dzielą, a morza łączą kraje. I Niemcy w tej chwili trochę mają dosyć rozszerzenia. Są sceptycznie nastawieni do aspiracji europejskich Ukrainy na przykład. Też jeżeli chodzi o NATO przecież. Nie są chętni dać Ukrainie perspektywy członkostwa w NATO. A Szwecja jest bardzo dobrym partnerem dla Polski, wydaje mi się.
I Szwecja ma chyba dosyć bliskie związki z krajami bałtyckimi, ale te są już w Unii Europejskiej, prawda?
Tak, ale właśnie wiązanie tego, co się dzieje na Bałtyku i tego, co się dzieje na Morzu Czarnym, z tym, co się dzieje też na Morzu Śródziemnym, to daje bardzo duże pole do popisu. Współpraca na Morzu Bałtyckim jest rozwinięta, ale też bardzo potrzebna. Dużo się dzieje, ale jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba zrobić. Ukraina podchodzi pod Bałtyk, ale też Ukraina jest na Morzu Czarnym. Na Morzu Czarnym jest Turcja. Na Morzu Czarnym są nowi członkowie Unii, Bułgaria i Rumunia. To powoduje, że można jakby prowadzić politykę właśnie wokół tych mórz. I to ma przyszłość.
Nie wymienił pan Morza Kaspijskiego. Czy dlatego, że to jest nie morze, tylko jezioro, czy może dlatego, że to już jest za daleko?
Nie wymieniłem Morza Kaspijskiego, ponieważ na brzegu Morza Kaspijskiego nie znajduje się żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej. A te morza, które ja wymieniłem, to mają na swoich brzegach albo państwa członkowskie, albo państwa aspirujące do Unii Europejskiej. To dlatego.
Czyli Azerbejdżan, Armenia już nie wchodzą w rachubę.
Jeżeli spojrzeć na organizacje, które starają się integrować współpracę w regionie Morza Czarnego, to te kraje są uznawane jako szerszy region Morza Czarnego, więc na przykład gdybyśmy się zapisali do pracodawców, którzy są z tego regionu, to byśmy byli razem z Azerbejdżanem i z Armenią.
Gdyby zacząć mówić o Morzu Kaspijskim, to wtedy by się mógł na przykład Kazachstan chcieć dołączyć. Wracając na ten bliższy obszar, czyli tworząc ten wymiar wschodniej Unii, nie wykluczamy członkostwa tych poszczególnych krajów, w kierunku których ten wymiar jest skierowany, ale również go nie obiecujemy. Co więc ma przynieść ten wymiar wschodni tym krajom od razu?
To są działania dyplomatyczne, to są działania w pewnym sensie symboliczne, ale też mają wymiar konkretny. Zaczyna się większa współpraca, ludzie się poznają, może za tym idzie jakiś rozwój wymiany handlowej, inwestycje i tak dalej. To nie są działania w 100% konkretne, ale one są jakby krokiem w tym kierunku. I tu o to chodziło. Też chodzi o to, żeby uwieść kraje zachodnioeuropejskie, żeby one zaczęły myśleć o tym regionie jako przyszłym potencjalnym partnerem i potencjalnym członkiem, czy dającym członków Unii Europejskiej. Ale proszę pamiętać o tym, że jeszcze po drodze musimy do Unii przyjąć kraje bałkańskie. To będzie dosyć skomplikowane, prawda? Więc to jest polityka małych kroków, ale małych, ale istotnych kroków.
Ja rozumiem, że w tym wymiarze wschodnim jest trochę miejsce na Białoruś, kiedy zmieni się tam sytuacja wewnętrzna. Natomiast pytanie, i chyba bardzo ważne, jak się będzie miał wymiar wschodniej Unii Europejskiej do Rosji, przecież największego partnera, do którego zresztą wielu krajów Unii Europejskiej nie trzeba uwodzić.
Mi się wydaje, że postrzeganie Białorusi, sytuacja na Białorusi się zmienia. Może nie postrzeżenie w tej chwili, ale się zmienia. Wydaje mi się, że i polityka polska wobec Białorusi się zmienia troszeczkę. Jest takie pewne odprężenie. Wizyta papieża może sporo zmienić na Białorusi. Więc Białoruś absolutnie jest potencjalnym kandydatem do tego całego procesu. Jeżeli chodzi o Rosję, Rosja się postrzega jako osobny ośrodek władzy, osobne centrum. Bo tutaj my mówimy tak naprawdę o krajach peryferyjnych dla Europy Zachodniej i one są jakby przyciągane przez Europę Zachodnią i przystępują do projektu zachodnioeuropejskiego tak naprawdę.
I są przy okazji wyciągane z pola grawitacyjnego Rosji.
Więc właśnie, a Rosja sama się widzi jako środek jakby integrujący i pewna rywalizacja tutaj następuje oczywiście. Więc co będzie z Rosją? Jakie będą stosunki między Unią Europejską? Europejską a Rosją, to czas pokaże. Należy mieć nadzieję, że będą dobre stosunki. Ale prawda też jest taka, że gdyby się udało przeprowadzić reformy rynkowe, demokratyczne, na przykład na Ukrainie, przyciągnąć Ukrainę w już sposób zdecydowany w obręb jakby działania instytucji zachodnich, to by dało wymierne, wydaje mi się, korzyści dla społeczeństwa ukraińskiego i myślę, że by to musiało mieć wpływ na rosyjskie społeczeństwo. To znaczy, że gdyby to się wszystko udało na Ukrainie, myślę, że Rosja by nie mogła odgradzać się od tego procesu zbliżania się do Zachodu i by musiała jakoś się do tego ustosunkować. Należy mieć nadzieję, że pozytywnie.
Powiedział pan o uwodzeniu Zachodu dla Wschodu. Myśli pan, że rzeczywiście uda się, jeżeli nie wszystkie, to większość krajów Unii Europejskiej uwieść?
Z czasem tak, na pewno, ale to zależy od umiejętności uwodziciela. To trzeba umieć uwodzić. Nie można krzyczeć, nie można wrzeszczeć na te kraje. Trzeba im pokazywać, że to jest też dla nich interes i perspektywa i to stabilizuje nasz region. A stabilizuje.
Dziękuję bardzo.
Z Krzysztofem Bobińskim, przewodniczącym Fundacji Unia i Polska, rozmawiał nasz korespondent Marek Pędziwol.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Mija czwarta rocznica śmierci Czesława Miłosza. Wydawnictwo Czytelnik uczciło ją w sposób szczególny, wydając pierwszy tom korespondencji poety z redaktorem paryskiej Kultury. Dialog i spór Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem i ich trwająca blisko 50 lat współpraca to ważny fenomen w dziejach polskiej kultury XX wieku. Ich spotkaniu zawdzięczamy niezmiernie wiele. W wydawnictwie Instytutu Literackiego Jerzego Giedroycia ukazywały się drukiem Zniewolony umysł i traktat poetycki, Ziemia Ulro i Rodzinna Europa, Człowiek wśród skorpionów i Prywatne obowiązki. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, właściwie nie sposób wyobrazić sobie, jak potoczyłyby się losy Czesława Miłosza po jego ucieczce w roku 1951, gdyby nie było Instytutu Literackiego i Kultury. O relacjach poety i redaktora, o ich trudnej przyjaźni pisano już kilkakrotnie, chociaż rola, jaką Miłosz odegrał w kształtowaniu oblicza kultury i jego wpływ na ewolucję myśli politycznej tego środowiska, nie była jeszcze przedmiotem pogłębionych rozważań, pisze we wstępie do tej korespondencji Marek Kornat. Tom listów tych dwóch wielkich Litwinów jest świetnym wprowadzeniem do tych rozważań. O pierwszym okresie paryskim, gdy Czesław Miłosz znalazł schronienie w Domu Kultury, mówił po śmierci poety Henryk Giedroyć, brat redaktora, zajmujący się obecnie Instytutem Literackim w Maison Lafitte.
Miłosz wybrał wolność w Paryżu. Trzeba było zabezpieczyć jego bezpieczeństwo. Szczególnie, że to był okres, gdzie tutaj rządzili komuniści i porywania ludzi na ulicy i po tych porywaniach nie było nigdy wiadomo, co się z tymi osobnikami stało. Na pewno wylądowali w jakimś gułagu, z tym, że było lekkie ograniczenie wolności, to znaczy, że żeby nie wychodził sam i żeby właściwie nie jeździł do Paryża. No i tak został, wtedy jeszcze żeśmy mieszkali na Avenue Corneille w starym domu bardzo. No miał tam swój pokój, no i zaczęły się szamotanie z samym sobą. On usiłował, dyskutując z nami, to znaczy z Hercami i z Jerzym przede wszystkim, prawda? Usiłował samego siebie przekonać, że on dobrze zrobił. I ciągle mu wychodziło na tym, że on jednak, prawda, źle zrobił, że co to będzie i tak dalej. Czyli rozdzieranie szat i takie bo ja wiem, to do Dostojewskiego pasuje. Szamotanie się samym sobą. Oprócz tego, to jest okres, który stosunkowo minął szybko, ale był dosyć trudny i dla nas, i dla niego. Najbardziej się przyjaźnił ze Zygmuntem Hercem, bo jeden i drugi byli, tak można powiedzieć, bratłata. No, oprócz tych okresów, kiedy on miał swoje depresje, no to był bardzo miły człowiek, bardzo i śmiał się, i lubił dowcipy, nawet na jego temat. Bardzo dobrym człowiekiem był. Pamiętam taki okres, po jakiejś strasznej awanturze, trzaskiem wyszedł z tego spokoju i następnego dnia przyszedł na śniadanie i Zosi położył piękny poemat.
Przyjaźń Czesława Miłosza z Zygmuntem Hercem, o której wspominał Henryk Giedroyć, przetrwała lata. Jej echa znajdujemy w tomie listów Zygmunta Herca do Czesława Miłosza, książce, która w 1992 roku została wydana przez Instytut Literacki. Ale tę trudną przyjaźń, pierwszy niełatwy okres pobytu w Maison Lafitte, opisał Czesław Miłosz w liście do redaktora już po opuszczeniu tego gościnnego domu w marcu 1952 roku.
Drogi panie Jerzy, opuszczając Maison Lafitte chcę powiedzieć panu kilka słów, a łatwiej mi napisać niż powiedzieć. Słowa moje w krótki i zwięzły sposób powinny wyrazić moje mieszane uczucia, jakie mam w stosunku do pana. Te uczucia określiłbym tak. Jest to wielka wdzięczność za to, że przyszedł mi pan z pomocą w tak trudnym okresie mego życia i za to, że dzięki panu napisałem książkę. Jest to wdzięczność również za to, że stał pan twardo przy mnie, pomimo wszelkich przykrości, jakie z tego powodu pana spotkały. Czyli są to uczucia, jakie ma się, kiedy się spotka człowieka dobrego i prawego. Z drugiej strony, przyglądając się panu i widząc w panu tyle zranionej dumy, którą pan w sobie zamyka, i takie pokłady serdeczności, które kryją się w pana milczeniu, nieraz odczuwałem wielki żal, że nie mogłem pana skóry przebić i stać się pana osobistym przyjacielem. Jeżeli przebijałem tę skórę, to tylko po to chyba, aby pana ranić. Rozumiałem to wszystko dobrze i wiem, że wina była po mojej stronie. Czasem jest jednak bardzo trudno, nawet rozumiejąc, znaleźć właściwą drogę. Wszystko zdawało się składać na to, by ją utrudnić. Niewątpliwie byłem w ciągu tego roku w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Moja tęsknota za żoną i dziećmi osiągała chwilami natężenie zupełnej wewnętrznej tortury i kiedy siadałem rano do śniadania, byłem jak człowiek, który nie widzi dziennego światła, cóż mówić ludzi. Poza tym jestem szczery. Na mieszkańców Maison przerzucałem moją niechęć do Polaków emigracyjnych jakże niesprawiedliwie. Także nie tylko mój egocentryzm wchodził tutaj w grę, również szczególne, nigdy dotychczas w życiu moim nieznane w tym stopniu skoncentrowanie egocentryzmu, obronność wynikająca z poczucia, że cały świat jest przeciwko mnie. Jednakże, jeżeli byłem ślepy, to jakimś trzecim okiem notowałem wszystko uważnie i kiedy pan był najbardziej najeżony, chciało mi się podejść do pana i powiedzieć: drogi Jerzy, przecież ciebie tak dobrze rozumiem, zrzućmy te maski i bądźmy przyjaciółmi. Niech ten mój list w jakimkolwiek stopniu da panu poznać, że pan miał sprawę Miłosza, a ja sprawę Giedroycia i że mam zakątek serca, w którym figuruje pan nie tylko jako człowiek dźwigający swoją samotność i samotny upór, który postanowił iść, oby niezbyt daleko od ścieżki honoru, jak mówił Stefan Gorgę. Niech mi pan wybaczy, drogi Jerzy, że nie byłem taki, jakim powinienem był być i nawet z moją naturą mógłbym być. Chciałbym, żeby nasze stosunki w przyszłości tak się układały, aby od czasu do czasu ujawniło się w nich coś, co dotychczas rzadko się ujawniało. Co nie znaczy, że nie możemy spierać się intelektualnie, ale niech pan pamięta, że ja wiem, iż pod skórą, którą Giedroyć nosi na twarzy, kryje się tyle ciepła wewnętrznego i tyle miłości, a przecież i pan, drogi Jerzy, wie, że pomimo mego sarkazmu i ironii, tego tylko szukam i przed tym tylko klękam. Całuję pana w oba policzki. Czesław Miłosz.
Pomimo sporów i kłótni, idee polityczne Jerzego Giedroycia nie były obce Miłoszowi, choć często z nimi walczył w listach do redaktora. Przyznał to sam poeta w wywiadzie przeprowadzonym w 1997 roku przez Agnieszkę Kumor. Czesław Miłosz był wtedy, jak co roku, na spotkaniu Pallotynów, drugim miejscu w Paryżu po kulturze, z którym łączyły go więzi przyjaźni. Noblista wracał wtedy z Litwy, a było to, podkreślmy jeszcze raz, 11 lat temu.
Ponieważ przez wiele lat pisałem do kultury i moje poglądy są też takie same jak redaktora kultury Giedroycia, od dawna nam chodziło o politykę wschodnią Polski, to znaczy przyjazne stosunki pomiędzy naszymi wschodnimi sąsiadami, które są specjalnie ważne, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki. To są niezależne, suwerenne państwa. No i przezwyciężenie rozmaitych wzajemnych pretensji, uraz jest szczególnie ważne. Dokonało się coś niesłychanego, dlatego że Polska jednak pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. I zważywszy, że Polacy i Ukraińcy wyżynali się bardzo skutecznie, wzajemnie, było to duże osiągnięcie.
Można się zastanowić, dlaczego korespondencja dwóch, tak ważnych dla kultury i literatury polskiej osobistości, czekała tak długo na wydanie. Z pytaniem tym zwróciłam się do Jacka Krawczyka, mającego pieczę nad Archiwum Kultury w Maison Lafitte, redaktora zeszytów historycznych, który był również konsultantem redakcyjnym listów Jerzego Giedroycia i Czesława Miłosza.
Korespondencja jest ogromna, ponad 1000 listów. Korespondencja ukaże się nie w wyborze, tylko w całości. Około 1000 listów w 3 tomach. Ostatni list do Czesława Miłosza jest z czerwca czy lipca 2000 roku, więc niewiele przed śmiercią Jerzego Giedroycia. Praca była bardzo trudna, dlatego że większość listów Miłosza była pisana ręcznie. Trochę czasu zajęło odcyfrowanie tego. Liczba listów też jest ogromna. Proszę sobie zdać sprawę, że mamy do czynienia z 350 listami, z czego 230 listów to jest z czasów francuskich, kiedy Miłosz mieszkał we Francji, czyli między 51 a jesienią 60 roku. Należało to oczywiście odczytać, umieścić w kontekście historycznym, odnaleźć wszystkie przypisy bibliograficzne, odcyfrować postaci, zdecydować się o kolejności listów. Często Miłosz nie datował swoich listów, albo daty są fantastyczne, typu środa, albo po południu.
A z kolei ten okres paryski dla Miłosza jest kluczowym, można powiedzieć, bardzo ważnym okresem w jego życiu.
Tak, to jeden z najważniejszych jego okresów, bo jego wybranie wolności, przyjście do kultury i mieszkanie w kulturze z jednej strony odcinało go od oficjalnego życia kulturalnego Polski Ludowej, z drugiej strony skazywało go na rolę czynnego antykomunisty, pisarza zaangażowanego. On był przede wszystkim poetą. Całe szczęście, że znalazł w kulturze miejsce, w którym mógł przebywać. Znalazł krąg ludzi, którzy go wspierali. Z tejże korespondencji również widać, jak bardzo pracowity, jak bardzo uparty był Miłosz, a z drugiej strony, jak bardzo tolerancyjny i bardzo uparty był Giedroyć. Zachęcam wszystkich do czytania, bo to jest wspaniała korespondencja. Odległe czasy, ale pasjonujące debaty, pasjonujące spory i pasjonujący ludzie.
Dodajmy tylko, że na końcu pierwszego tomu korespondencji Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem zamieszczono obszerny aneks dopełniający zbiór tych listów. Znalazły się tu m.in. sławny artykuł Czesława Miłosza Nie z 1951 roku i mniej znany jego list do polskich komunistów.
Piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Chciałabym dzisiaj poświęcić trochę uwagi najpierw swojej własnej, a potem mam nadzieję również Państwa, autorowi tekstów, kompozytorowi i piosenkarzowi, który w Polsce jest chyba mało znany, a z pewnością niedoceniany. Jest to o tyle zrozumiałe, że Pierre Perret jest przede wszystkim mistrzem słowa, którym posługuje się z nadzwyczajną swobodą, włączając chętnie do swych piosenek współczesny żargon, który jest trudny do zrozumienia nawet dla niektórych Francuzów, a co dopiero dla obcokrajowców. Jest też tym, którego Francuzi nazywają bon vivant, a to już Państwo wiecie, o co chodzi, bo to określenie przejęliśmy z języka francuskiego. Kocha życie, lubi jeść, pić, żartować. Jednym słowem, brać życie z jego najpiękniejszej strony. Ma jednak dobrze rozwinięty zmysł krytyczny i jest świetnym obserwatorem, stąd w jego piosenkach tyle satyry, podśmiewania się ze słabostek tego świata.
Comprends pas maman que ça t'affole, ce qu'on mange à la cantine de l'école. Ils l'ont bien précisé, tout est pulvérisé, traité, piqué, aseptisé, ça peut pas nous peser. Crois-moi qu'avec toutes ces vitamines, le chlorate et la pénicilline, qu'il y a dans les épinoches et les chipolatas, y a pas un astibloche qui viendrait y faire sa casse-bas. Si j'ai mal au bide, faut pas t'inquiéter. Bien sûr, c'est bizarre que je sois tout pâle, avec les couleurs de ce qu'on avale. Le jambon blanc et bleu, et le bleu d'Auvergne est rouge. Les pieds du pion sont verts, et le camembert est bleu, blanc, rouge. Y a un petit goût sûr dans la choucroute. Pour moi, quand c'est sûr, c'est qu'il n'y a pas de doute. Paraît que c'est vachement bon pour avoir des cheveux longs. Nous, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme plume avec toute cette écume? C'est bon pour la santé, ohé. Tous ces produits traités, ohé. Ma petite maman, si j'ai mal au bide, ma prof se met des crèmes pour séduire. Ça y a boursouflé toute la tirelire. En y voyant le chou-fleur, son fiancé a eu peur. Lui qu'a le baigneur en saumonné par des moules gratinées. Le coiffeur qui vend des trucs capillaires. Il est chauve comme une petite cuillère. On y achète du jasmin qu'on se met sur notre pain. Ça fait que tremper dans le ragoût, ça donne un petit peu de goût. Question de la bidoche, y'a rien à redire. Tout ce qui est pas au granulé, on le vire. Le directeur est formel, il dit que ça serait mortel. Si tout d'un coup comme ça on bouffait des trucs naturels. Tout ce qui est douteux, il fait le sacrifice. Il l'envoie au vioc dans les hospices. Ça part dans les casernes, aux cuisines des prisons. Ça y a suffi d'une fois que ça y a fait crever ses cochons.
Pierre Perret urodził się w Castelsarrasin na południu Francji. Jego ojciec miał nad brzegiem Garony restauracyjkę, w której, jak to we Francji, spędzali czas okoliczni mieszkańcy. A mówili oni językiem barwnym, bogatym, pełnym swoistych wyrażeń, soczystych i precyzyjnie oddających ich myśli, choć często nieobecnych w oficjalnym słowniku języka francuskiego. Tu spędzał czas i młody Pierre Perret, nasiąkając i tą atmosferą, i tymi słowami. Równolegle z tą barową edukacją rozwijała się jego edukacja bardziej klasyczna. Skończył szkołę muzyczną, studiował aktorstwo. Początkowo zresztą był właśnie przede wszystkim aktorem. Trochę grał głównie na saksofonie. Był wielkim fanem Georgesa Brassensa, z którym potem udało mu się zaprzyjaźnić i który zachęcał go do pisania. Jego kariera przypomina nieco bajkę o Kopciuszku. Perret akompaniował na gitarze pewnej piosenkarce. Któregoś wieczora zdecydował się zaśpiewać coś swojego. Usłyszeli go ci, co trzeba. W tym wypadku był to Boris Vian i Jacques Canetti, właściciel jednego z paryskich kabaretów i wielki odkrywca talentów. Émile B., impresario całej piosenkarskiej śmietanki francuskiej, wziął go pod swe opiekunstwo. Kuńcze skrzydła przedstawił Ediemu Barclayowi, właścicielowi firmy wydawniczej o tej samej nazwie, który natychmiast podpisał z nim kontrakt. Z dnia na dzień Pierre Perret stał się z Kopciuszka księżniczką, no może raczej księciem. Jak się okazuje, takie rzeczy zdarzają się czasem i w życiu. Wkrótce potem wyrusza w trasę objazdową po Francji i po Afryce, występując w pierwszej części koncertu z amerykańską grupą The Platters. A później następuje drobne potknięcie na tej drodze. Pierre Perret zachorował poważnie na płuca i leczenie oraz rekonwalescencja zajęły mu 2 lata. 2 lata wyrwane z kariery i to tuż po udanym debiucie. To może być śmiertelne, ale nie musi. I na szczęście w tym przypadku nie było. Po powrocie z sanatorium Perret wydał płytę, nagrał też sporo nowych utworów, które napisał w czasie walki z chorobą. Płyta sprzedaje się średnio, więc Barclay z czysto komercyjnych przyczyn nie przedłuża z nim kontraktu. 3 lata później gorzko tego pożałują. Wydana przez wydawnictwo Vogue płyta Le Torboyau została sprzedana w 100 tysiącach egzemplarzy. Piosenka ta staje się jego pierwszym wielkim przebojem i istnieje w kulturze francuskiej do dzisiaj.
Il s'agit d'un boui-boui bien crado où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au coup de chef maison un bordeaux pas piqué des hannetons de temps en temps y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre et puis une nana une jolie drôlesse qui lui vante son magasin à fesses au Torboyau. Le patron s'appelle Bruno, il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert, t'as les premières douleurs au dessert. L'estomac genoux qui demande pardon, les boyaux qui tricotent des napperons, les rotules de grand-mère c'est du beurre, à côté du beefsteak pomme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molaire, un conseil, tu la laisses au vestiaire. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Sa femme est morte il y a 3 mois, d'un ulcère à l'estomac. Dans le quartier, même le mois le plus doux, tu ne risques pas d'entendre miaou. Des greffiers mignons, y en a plus bézef. Ils sont tous devenus terrines du chef. Je me souviendrai longtemps d'un gazier qui voulait à tout prix du gibier. Il chuta avant de sucer les os, les moustaches en croix sur le carreau. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il envoie des postillons, ça fait des yeux dans le bouillon. Sois prudent, prends bien garde au fromage. Son camembert a eu le retour d'âge. Avant de l'approcher, je te jure que t'hésites. Ou alors c'est que t'as de la sinusite. Comme Bruno a un gros panari, le médecin a prescrit le bain-marie. Mais subrepticement, en t'amenant l'assiette, il le glisse au chaud dans la blanquette. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Rien qu'à humer le mironton, t'as la gueule pleine de boutons. Il s'agit d'un boui-boui bien crado où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au croc de chef maison. Un Bertie pas piqué des hannetons. Cet endroit est tellement sympathique y a déjà le tout Paris qui rapplique. Un petit peu déçu de pas être invité, ni filmé par les actualités. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Allez vite le voir avant qu'il s'achète la tour d'argent.
Jeszcze przed nagraniem tej płyty Pierre Perret podjął pewne zasadnicze kroki również w swoim życiu osobistym. Ożenił się ze swoją towarzyszką życia, z którą miał już zresztą bliźnięta, a wkrótce rodzina powiększyła się o jeszcze jedną małą dziewczynkę. W karierze piosenkarskiej też wszystko idzie jak po maśle. Nowe utwory stają się przebojami. Trois Contentes w 64, La Corrida w 65, Le Jolie Colonie de Vacances w 66 i Tonton Cristobal w 67. Pełno jego piosenek w radiu i w telewizji, a na koncertach występuje przed artystami tej klasy, co Rolling Stonesi. O jego sukcesie decydują przede wszystkim teksty. Zabawne, często erotyczne, zawsze napisane językiem lekkim, pełnym wyrażeń potocznych i żargonowych i zawsze poetyckie. Posłuchajmy dziś na zakończenie jednej z jego najbardziej znanych i popularnych piosenek, Le Jolie Colonie de Vacances, a ciąg dalszy za tydzień.
J'écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale.
Les jolies colonies de vacances.
Becqueté, on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle.
Les jolies colonies de vacances.
Hier j'ai glissé dessus une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et 3 canines ont perdu la chaise. Les punitions sont plutôt dures. Le pion il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu, barbouillé de confiture.
Les jolies colonies de vacances. Merci maman.
Se baigner, c'est le coin tranquille. On est les seules personnes y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Paraît qu'on a tous le typhus. On a le pétrus tout boutonneux. Et le soir, avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'en aura le plus.
Les jolies colonies de vacances. Merci maman.
Je vous envoie mes chers pères et mères, mes baisers les plus distingués. Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée, une vieille qui a au moins ses 10 berges. Les petits, on n'a vraiment pas de chance, on nous fait jamais voyager. Mais les grandes filles vont à Tanger dans d'autres colonies de vacances.
Les jolies colonies de vacances, merci maman.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska.